Tu muszę dwa słowa, pozwolicie Państwo, także jakiegoś osobistego wtrętu. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem, zawsze zresztą czytam to, co pani Kochańczyk pisze, w sposób bardzo szczególny, osobisty, pełen zaangażowania, emocji. I tak też to ma miejsce w tym przypadku. Asumpt do tego, żeby napisać to wspomnienie o Konwickim, dała pani Kochańczyk praca Marii Konwickiej, córki, Byli sobie raz. Opis, pewien opis życia rodzinnego państwa Konwickich, a pamiętamy, że żoną pana Tadeusza Konwickiego była Danuta Konwicka, córka Alfreda Lenicy, siostra Jana, dwóch wybitnych plastyków, malarzy, plakacistów. Sama również artystka i ilustratorka książek dla dzieci. Otóż pani Kochańczyk, jak wynika z jej tekstu, od dawnych lat, już od 70. bodaj, a na pewno od 80. była pod wielkim urokiem Tadeusza Konwickiego i jego twórczości. I muszę powiedzieć, że również ja też byłem pod tym urokiem jako młody człowiek. Pamiętam jego pierwsze rzeczy, szczególnie te książki, które zaczęły się ukazywać w drugim obiegu, a rok 80. w szczególności miał tu ogromne znaczenie. Zresztą pani Kochańczyk też o tym wspomina, że pojawiali się wówczas w tym roku Euforii Solidarnościowej, Festiwalu Solidarności, pojawiali się ludzie młodzi, przeważnie byli to moi koledzy w moim wieku, członkowie NZS-u, którzy w całej Polsce rozprowadzali książki. Ale zanim do tego doszło, już był drugi obieg w drugiej połowie lat 70. i docierały do nas książki, docierały do nas schody i zachody Księżyca, Kompleks Polski, wreszcie Mała Apokalipsa, którą ja szczególnie sobie wspominam i to, jak wielki wpływ wywarła na mnie ta książka. Ale gdy myślę o tych roznoszących bibułę, o których pani Kochańczyk także wspomina, to mam też przed oczyma i zapewne moja żona również, która tutaj siedzi, obraz naszych dwóch kolegów, Andrzeja Matiasza, później aktora Teatru Prowizorium, internowanego, Arka Kutkowskiego, naszych kolegów z roku, którzy bodaj 14 grudnia 81 roku czy zadzwonili, czy skontaktowali się, że bardzo mnie proszą, żebym pomógł im zabezpieczyć książki drugoobiegowe, książki, część z nich była kultury paryskiej, no bo się boją, no i słusznie się bali, bo jakiś krótki czas potem zostali internowani. Otóż pamiętam, jak dziś, jadąc tu sobie też przypomniałem, na rogu ulicy Akademickiej i Obrońców Pokoju, tuż blisko tego miejsca, widzę ich dwóch w długich szynelach, w butach takich typu glany, zarośniętych, z długimi włosami i każdy ma po dwie tekturowe walizki tego typu, jak może niektórzy wiedzą czy pamiętają z filmów, jak repatrianci czy ekspatrianci, ci przeniesieni z naszych ziem wschodnich po II wojnie światowej z takimi tekturowymi deskami. I ja ich widzę, jak podjeżdżam maluchem w to miejsce na róg i oni rozglądają się, wypadają i z tymi tekturowymi walizkami dopadają do mojego samochodu. Oczywiście wystarczyło jednego sprawnego ubeka, żeby tylko spojrzał, już wiadomo było, że oni mają coś trefnego. Na szczęście udało się to zabezpieczyć i mieliśmy dzięki temu z moją żoną brzemienną wówczas, z naszą córką Natalią, mieliśmy wtedy dobre 3 miesiące lektury kilkudziesięciu książek, począwszy od Kestlera, Orwella, Gombrowicza, dzienników Transatlantyku, Kołakowskiego, Głównych Nurtów, Obecności Mitu. No jeszcze można wymieniać Mackiewiczów, obu i całej masy świetnej literatury, a zwłaszcza Gombrowicza, którego żeśmy wtedy przeczytali. Na szczęście udało się przechować to później po latach, po roku, czy po dwóch, czy po trzech, gdy wyszli z interny, oddać im te książki, ale to, co weszło w nasze głowy, to im to zawdzięczamy, dlatego tych dwóch moich naszych kolegów także wspominam. Pani Kochańczyk również korzystała z tych drugoobiegowych, ale to, co ją zachwyciło, to był kalendarz i klepsydra. I nie będę oczywiście tu się rozwodził nad tym, ale żeby przejść do dalszego tematu, to powiem jedno. Ten kalendarz i klepsydra, jak pamiętamy, to był wówczas bardzo specyficznie napisany inaczej i dziennik, zachwycano się nad nim, ale zauważa tu pani Kochańczyk, że tak naprawdę to ten dziennik, ten kalendarz i klepsydra, którym się zachwycała, to była pewna forma odpowiedzi na dziennik Gombrowicza. To pisze, że oryginalnie Konwicki spastiszował Gombrowicza, prowadził grę z odbiorcą. Można powiedzieć, był takim arebur Gombrowicza, sam podając się za kundla, mieszańca, chudego literata, niedokończonego literata, niedokończonego filmowca, wyrobnika pióra. No a z drugiej strony był ten jaśnie panicz, jak go nazwała Siedlecka, ale ten pełen pewnego takiego podejścia z góry szlachcic, poszukujący swoich korzeni we wczesnym średniowieczu, chociaż jak wiemy po 20 roku rodzina zbiedniała i gdyby nie majątek Kotkowskich w Małoszycach, w Bodzentynie, no to nie byłoby Gombrowiczom lekko. Ale właśnie nawiązuję do tego dziennika Gombrowicza, wspomina, że wówczas także rozczytywała się i my również w dzienniku Tyrmanda z 1954 roku. Także pamiętamy, moje pokolenie pamięta formę dziennika, która była pisana przez Jerzego Andrzejewskiego w takim tygodniku Literatura na ostatniej stronie, zresztą część Miazgi także tam publikował. A zatem to dla pani Alicji Kochańczyk jest to rzecz istotna, ten rodzaj literatury, w tym w analizie tego typu literatury się specjalizuje i tym się bardzo zajmuje i jej uwagi na ten temat są tu niezwykle, niezwykle istotne. Ale jeśli mowa o Gombrowiczu, to muszę wspomnieć o tekście pani Teresy Kaczorowskiej, Gombrowicz w Buenos Aires. Ma ten tekst taki charakter poznawczy, trochę bedekerowski bym powiedział, bo jest okraszony świetnymi zdjęciami tych miejsc, w których Gombrowicz przebywał chętnie w Buenos Aires, a jak wiemy, żył tam 24 lata i bardzo ładnie to jest podzielone, speriodyzowany ten jego pobyt na te trzykrotne, ośmioletnie okresy, okres tego biedowania, okres pracy w Banco Polaco, czyli w banku PKO, banku kontrolowanym przez władze PRL-u. No i trzeci, ostatni okres, który był już takim okresem, gdy się usamodzielnił, gdy już nie pracował w banku, nie wykonywał tej nielubianej przez siebie roboty, gdy zaczął osiągać jakieś znaczenie, zaczynał być znany, ale nigdy nie osiągnął w istocie rzeczy tam w Argentynie powodzenia.